Ekosfera. Audycja Anety Gałaburdy.
Do niedawna zagrożone wyginięciem, dzisiaj coraz częściej pojawiają się blisko nas. Sezon na obserwacje łosi trwa okrągły rok, a spór o sposoby kontrolowania populacji tych zwierząt toczy się nieprzerwanie między zwolennikami i przeciwnikami odstrzału. W Ekosferze dziś o tym, czy łosi jest za dużo, jakie są i jak się zachować, kiedy łosia spotkamy. Aneta Gałaburda, zapraszam.
Ekosfera.
Gościem w Ekosferze jest profesor Mirosław Radkiewicz z Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu.
Jak to się stało, że łosie prawie wyginęły?
Łoś, jak wszystkie inne zwierzęta w okresie wojen, jest bardzo podatny na działania człowieka. Wiadomo, że wojny to okres tragiczny w historii narodów i wtedy brakuje wszystkiego, także po prostu czy partyzanci, czy ludzie, którzy nie mieli niczego praktycznie w czasie wojny do jedzenia, z pewnością zabijali te zwierzęta, tak jak inne, tak jak i jelenie i sarny. Oczywiście to zależy też od sposobów zarządzania, bo w obwodzie kaliningradzkim, gdzie były tereny łowne Göringa, po II wojnie światowej przetrwało 1500 łosi, a w Dolinie Biebrzy prawdopodobnie kilkanaście. Także wojny nigdy nie służyły zwierzynie, tak zresztą jak ludziom.
Mówi się o tym także, że był taki moment w latach 70., 80., kiedy nie obowiązywało moratorium na łosia, tak zwane, które obowiązuje w tej chwili, że to był też ten czas, kiedy masowo strzelano do łosi i to też populację, która po wojnie trochę się już przynajmniej odnowiła, że to znowu zmniejszyło ilość tych łosi.
Dzieje łosia powojenne w Polsce są cokolwiek dramatyczne i powinny być dla nas przestrogą przed takim działaniem doraźnym pod wpływem emocji czy chwili. W latach 60. rzeczywiście wznowiono polowania na łosie, ale ponieważ myślistwo w Polsce było prominentne i w zasadzie ograniczane do towarzyszy pewnej partii, którzy też prawie żaden nie miał pozwolenia na polowania, to pomimo tych nielicznych polowań populacja się odradzała. Natomiast w latach 70. i 80., szczególnie w 90. wzrosły limity pozyskania i przeszacowywano też częściowo, celowo liczby łosi, co skutkowało załamaniem się populacji łosia. Te załamanie było wyraźnie widoczne na początku lat 80. i 90. Nie sposób tego nie skojarzyć z transformacją ustrojową.
Od 2001 roku obowiązuje moratorium. Ile dziś mamy łosi?
To da się w pewnym przybliżeniu różnymi metodami określić. Gdy minister środowiska wprowadzał w 2001 roku moratorium, szacunki mówiło o niecałych 2000 łosi. Według różnych badań było być może jeszcze mniej tych łosi. Natomiast obecnie ta liczba na pewno znacząco wzrosła i szczególnie w województwie podlaskim, natomiast podobnie jest w mazowieckim, w lubelskim. Natomiast szacunki dokładne są bardzo trudne, ponieważ jak się przyjrzeć wzrostom liczebności w poszczególnych regionalnych dyrekcjach, to one od tego 2001 roku niekiedy przekraczały 30% z roku na rok, co było wartościami biologicznie niemożliwymi przy większych zagęszczeniach. Natomiast w tej chwili według metody pędzeń próbnych była mowa w 2015, to był ostatni rok, gdy pędzenia próbne były robione, około 28 tysiącach łosi. To jest cyfra zawrotna, bo w szczycie liczebności w latach 80. było około 6 tysięcy łosi, czyli wygląda na to, przynajmniej według tych danych, że łosi bardzo przybyło. Natomiast to niestety jest obarczone dużym błędem i zależy od metody. Badacze, którzy w Japonii liczyli metodą pędzeń próbnych jelenie wschodnie, łacińska nazwa Cervus nipon, pokazują, że nawet dwukrotnie metoda pędzeń próbnych zawyża liczbę zwierzyny. Także musimy być ostrożni względem tej cyfry. Próbujemy od kilku lat razem z profesorem Kowalczykiem z Instytutu Biologii Ssaków w Białowieży, nasz Instytut Biologii, opracowywać liczebność łosi inną metodą, która bazuje na obserwacjach i mierzeniu odległości zwierząt i liczeniu prawdopodobieństwa ich obserwacji, nam wychodzą zagęszczenia łosi około 10 na 1000 hektarów w Dolinie Biebrzy, co by mogło oznaczać, że w Ostoi Biebrzańskiej, nierozumiane jako park, tylko cały ten obszar doliny, może poza północnym basenem, jest około 1500 łosi. Natomiast dane oficjalne mówią o 2-3 razy większej wartości. Także tu rzeczywiście jest ciężko zwierzynę dziką policzyć. Co do sztuki na pewno się nie da.
To moratorium, które obowiązuje od 2001 roku, spowodowało, że tych łosi jednak mamy dużo więcej niż mieliśmy. Czy to jest za dużo?
Moratorium spełniło swoją funkcję. Pokazało, że zaniechanie polowań pozwoliło się populacji odbudować. Łosie się odbudowały liczebnie, szczególnie w naszym województwie, gdzie pojawiły się problemy szkód od łosia w lasach i wzrosła liczba kolizji komunikacyjnych. Niestety też w innych częściach Polski. Pojawiły się też byki łopatacze, których w ogóle nie było, bo populacja się po prostu postarzała i znalazł się czas i możliwość na rozwój takich znakomitych osobników, które budzą podziw u przyrodników, u obserwatorów przyrody. Natomiast czy łosi jest za dużo? Na pewno z każdą liczbą, tą bardzo małą w przyrodzie, wiąże się pewne ryzyko i niebezpieczeństwa wyginięcia jakiegoś gatunku, tak jak w przypadku kiedyś również żubrów, nie tylko przecież łosi, ale duże liczby też mogą budzić uzasadniony niepokój. Natomiast ja bym nie stawiał tezy, że łosi jest za dużo, bo będąc złośliwym, można znaleźć też artykuły w internecie, że w Polsce jest profesorów za dużo. Także drugie zdanie może implikować konsekwencje, niepotrzebne konsekwencje takiego myślenia. Na pewno pojawiły się problemy wskutek wzrostu liczby łosi. To są problemy związane z gospodarką leśną, bo łoś leśnikom rzeczywiście spędza sens powiek i właścicielom prywatnych lasów i tego nie można ukrywać, to są fakty. Jak i też niekiedy rośnie ryzyko kolizji komunikacyjnych, szczególnie w tych miejscach, gdzie do niedawna łosie się nie pojawiały, gdzie ludzie po prostu się łosi nie spodziewają, a pobocza są nieodkrzaczone.
No właśnie, i to te argumenty w pewnym okresie zaczęły być dosyć głośne i zwolennicy zniesienia moratorium bardzo mocno naciskali na Ministerstwo Środowiska, co spowodowało, że były już minister Jan Szyszko w 2017 roku opublikował projekt rozporządzenia, które znosiło moratorium na polowanie na łosi. Ono krótko obowiązywało, wycofano się z tego pomysłu, ale te zakusy wciąż są, żeby to moratorium znieść. Chciałabym, żebyśmy rozszerzyli te argumenty zwolenników zniesienia moratorium. Czyli zacznijmy może od tych szkodach w uprawach leśnych i w rolniczych. Czy rzeczywiście łosie powodują takie ogromne szkody? Czy to nie powinno być tak, że jakby gospodarka leśna powinna wkalkulować te szkody? Jest takie ryzyko. Mamy łosie, odbudowujemy łosie. Wiadomo, zwierzęta przynoszą szkody, też muszą coś jeść.
Tak, niewątpliwie prowadzona jest gospodarka leśna w domu łosia, w środowisku, gdzie on bytuje od tysiącleci.
Gdzie są szlaki migracyjne.
Gdzie są szlaki migracyjne i rzeczywiście można użyć metafory, że gospodarując w lasach, panoszymy się w środowisku dzikich zwierząt leśnych. Ale jest to metafora nie do końca prawdziwa, ponieważ człowiek generalnie się panoszy i jest tym najbardziej inwazyjnym gatunkiem, o największym wpływie na środowisko i nie ma co tego ukrywać. W związku z tym rzeczywiście łoś jest problemem dla gospodarki leśnej. Na pewno wymagałaby gospodarka leśna i wymaga dostosowania swoich działań do obecności łosia. Niestety przy dużych zagęszczeniach łosi może być to bardzo trudne, lecz niemożliwe, bo grodzenia są bardzo drogie, grodzenia upraw i młodników, a one też przynoszą szkody dla innych zwierząt, dla drobnego ptactwa leśnego. Sarny mogą się spłoszone na takich grodzeniach rozbijać, także problem istnieje. I argumenty leśników za ograniczeniem liczebności łosi lokalnie są prawdziwe. Nie można udawać, że tego problemu nie ma. Natomiast podkreślam, te działania należy, tak jak proponowaliśmy w strategii ochrony i gospodarowania populacją łosia, podejmować lokalnie. Tam oddziaływać na populację, na gatunek, gdzie te szkody są największe, żeby tą presję łosia na lasy zmniejszyć, a nie uderzyć w całą populację łosia tylko dlatego, że przez 17 czy 18 lat nie była eksploatowana łowiecko.
Ale czy ten problem można rozwiązać odstrzałem, czy może są jakieś inne metody? Na przykład możemy nie grodzić młodników, żeby zwierzęta miały co jeść, bo one przecież powodują te szkody z tego powodu, że nie mają co jeść.
Oczywiście są inne metody i leśnicy utrzymują, że je stosują i niewątpliwie tak jest, chociażby trzebieże zimowe, pozostawianie gałęzi sosny po wycinaniu drzew jest niezwykle atrakcyjnym żerem pędowym dla łosi, ale nie tylko, również dla saryn i jeleni, i na pewno zmniejsza szkody. Na pewno można się zastanawiać nad rozgradzaniem upraw albo zmienianiem sposobu upraw, natomiast nasze badania genetyczne i wiedza, doświadczenie leśników też się w znacznym stopniu pokrywają. Apetyt łosia na sosnę zimą, szczególnie w trakcie upończywej zimy, jest ogromny. I nawet jeśli nad Biebrzą mierzona przez nas dostępność sosny, czyli poza grodzeniami, ta jest w tych nieogrodzonych, częściowo zniszczonych przez łosie młodnikach, dostępność sosny bardzo mała, to one jednak praktycznie wszystkie ją jedzą i nieco ponad połowa treści żołądka łosi to jest sosna. Także ten apetyt, szczególnie gdy jest bardzo duży mróz, jest ogromny i tego nie zmienimy. Także ja nie jestem zwolennikiem rozwiązywania problemów za pomocą strzelby, bo zasada najpierw strzelaj, potem myśl nigdy się nie sprawdza. No chyba, że wobec obcych gatunków inwazyjnych, ale to jest zupełnie inny temat. Natomiast lokalnie zgadzam się z leśnikami, że wyczerpują im się narzędzia, które oni mają do, jak gdyby, zabezpieczania się przed szkodami. W niezwykle trudnej sytuacji są też prywatni właściciele lasów, którzy są prawie że bezradni, no bo nie mają żadnych narzędzi, które mogłyby im, czy finansowych, czy wsparcia ze strony państwa, żeby te szkody w lasach ograniczać. A przecież, gdy nasadzają nowy las, no to myślą o zyskach, które ich wnukowie z tego lasu będą mieli, bo przecież nie oni. Także problem rzeczywiście jest dość skomplikowany.
Ale nie można tego, tak jak na początku mówiłam, wkalkulować jakby w szkody, przyjąć, że te szkody będą i państwo będzie za nie płacić.
Zgadzam się, na pewno w niektórych miejscach Polski warto to zrobić. Pamiętajmy, że w Dolinie Biebrzy mamy autochtoniczną, według badań pani dr Gębczyńskiej i pana doktora Raczyńskiego z Instytutu Biologii, populację. Nasze badania w naszym zespole w Instytucie Biologii razem z doktorem Raczyńskim, badania genetyczne przeprowadzone przez moją doktorantkę Magdę Świsłocką, potwierdzają to, że to jest unikalna linia ewolucyjna. Pamiętajmy, że to było tylko kilkanaście osobników, że takich łosi nie ma nikt, tak jak pisałem kiedyś w jednym krótkim artykule popularnym. I rzeczywiście stoimy na stanowisku z doktorem Raczyńskim, ale nie tylko, że państwo polskie może i powinno ponosić pewien, niewygórowany, muszę powiedzieć, wysiłek finansowy na wsparcie i leśników, chociażby w Dolinie Biebrzy, i miejscowej ludności, mam na myśli prywatnych właścicieli lasów, tak aby ich wesprzeć i odciążyć w kosztach utrzymywania tej cennej populacji. Ponieważ ona powinna tam trwać i powinna przynosić też korzyści, a nie straty dla jakiejś konkretnej grupy społecznej. I jestem jak najbardziej za tym i takie działania premiujemy. Proponowaliśmy je też do wdrożenia i to już kilka lat temu, 2014, Naczelnej Radzie Łowieckiej, aby rozważyła takie działania, na przykład obniżenie limitu czy progów szkód akceptowalnie znośnych od łosia w Nadleśnictwie Knyszyn i Rajgród, tak, aby szkody od łosia nie były bolączką pana nadleśniczego czy jego podwładnych. Jakiś wyższy próg akceptowalnych szkód w tych nadleśnictwach, tak aby jakiś pracownik lasu nie ponosił konsekwencji za te, w cudzysłowie, złe i wredne łosie.
Szkody w uprawach leśnych i rolniczych to jest jedna sprawa, jeden jakby problem. Kolejnym są wypadki na drogach, ale o tym porozmawiamy po piosence. Mówiliśmy o szkodach w uprawach leśnych i rolniczych, to jest jedna sprawa, ale problemem są szkody, których łosie dokonują w sadach.
Tak, i ten problem narasta w okolicach chociażby Warszawy, gdzie jest mnóstwo sadów w rejonie grójeckim. Natomiast również jest niewielka liczba sadów, ale są w Dolinie Narwi chociażby, w okolicach Narwiańskiego Parku Narodowego. I tutaj problem rzeczywiście istnieje, on dotyczy również upraw aronii. Łosie bardzo lubią jabłoń. Preferują ją, tak wynika to z naszych badań również. Widzimy, że może nie jedzą jej bardzo dużo, ale jedzą jej zdecydowanie więcej niż ona występuje w środowisku naturalnym. Czyli gdy łosie się pojawią w sadach, potrafią siać duże spustoszenie. Tutaj mamy już propozycję od wielu lat, która może zabrzmi bardzo źle, ale jest propozycją w pełni racjonalną. Łosie nie mają racji bytu w uprawach aronii i w sadach. to jest ich nienaturalne środowisko życia i to są konkretne osobniki, które tam prawie stale przebywają. Te osobniki powinny zostać wyeliminowane i odważę się powiedzieć na antenie radia głośno, zastrzelone jako osobniki problemowe, które są w konflikcie z gospodarką, jaką jest ogrodnictwo. Nadmieniam jednak, że tych osobników jest ułamek, ułamka, promil promila populacji łosia w Polsce. I ich zastrzelenie nie spowoduje żadnych szkód dla populacji łosia w Polsce i nie będzie też żadnych konsekwencji, czy wizerunkowych, czy prawnych. Już od lat się dziwię, że takie działania nie zostały podjęte.
Czyli temat jakby szkody w uprawach leśnych, rolniczych i w sadach to jest jedna sprawa. Przejdźmy już do wypadków na drogach, bo to jest kolejny argument zwolenników zniesienia moratorium. Czy można użyć takiego sformułowania, że to łosie powodują wypadki? Być może na przykład człowiek był nietrzeźwy, być może zasłabł za kierownicą.
Taka retoryka, że musimy strzelać do łosi, ponieważ powodują wypadki, funkcjonuje od co najmniej 10 lat. Ja myślę, że od 20, od wprowadzenia moratorium. To było jeden z większych też argumentów, żeby wtedy moratorium nie wprowadzać, że wzrośnie liczba łosi, wzrośnie liczba wypadków. Natomiast takiej zależności przede wszystkim prostoliniowej nie ma, z bardzo prostego powodu. Jeżeli mamy surową zimę, podam przykład kolizji kolejowych. Sytuacja jest analogiczna. Bardzo surowa zima ostatnia była 2012-13 do 15 kwietnia było minus 10, w Białymstoku po kolana śniegu leżało. Na trasie kolejowej do Trakiszek wtedy było 13 wypadków z łosiami, co po prostu spędzało sens powiek kolejarzom. To jest bardzo dużo, gdy normalnie jest jeden, góra dwa. Zatem intensywność wypadków zależy od wielu czynników, ale nie tylko od liczby łosi. Oczywiście jak dużo czegoś jest, no to szansa spotkania tego jest oczywiście większa. Dalej, w innych krajach też są wypadki komunikacyjne, w tym z łosiami, na przykład pod Berlinem, gdzie oficjalnie w Niemczech łosie nie występują. Pytanie tylko, jakie skutki są tych wypadków, gdzie one się zdarzają i jak im zapobiegać. Proponowaliśmy w strategii odkrzaczanie poboczy i był z tym duży problem z akceptowaniem tego faktu przez leśników. Natomiast muszę przyznać z uznaniem dla leśników, że od kiedy zaczęli to stosować, widoczność znacząco się w tych miejscach, gdzie łosi jest dużo, poprawiła. Spadła liczba wypadków w tych miejscach. Niestety, w miejscach, gdzie nie ma do dziś odkrzaczeń poboczy, gdzie widoczność nie została poprawiona, najgorzej jest w tych miejscach, gdzie łosi wcześniej nie było, gdzie ludzie się nie spodziewają. Rzeczywiście wypadek z łosiem może być dramatyczny. Łoś podcięty przez samochód, z reguły uderza w boczny przedni słupek samochodu, tracimy kontrolę nad samochodem, ogromna masa zwierzęcia, nawet około 400 kg, całkowicie wybija samochód z pierwotnego kierunku jazdy i bardzo często, jeżeli w pobliżu jest drzewo przy dużej prędkości, może się zdarzyć, że ryzyko kierowcy i pasażerów jest zagrożone. Może nie samym wypadkiem z łosiem, raczej wskutek wypadku i uderzenia na przykład w drzewo, czy dachowania gdzieś na poboczu. Także w tych miejscach apeluję, gdzie wiemy, gdzie są łosie, albo gdy jest ciemno, gdy jedziemy przez teren leśny, gdzie widoczność jest słaba, nie wyprzedzajmy, tak jak ostatnio na Słowacji zginął człowiek, wyprzedzając w całkowitej mgle i zderzył się z niedźwiedziem. To nie musi być łoś. Po prostu to my musimy myśleć. Łosie nie czytają znaków drogowych. One nie oceniają prędkości jadącego pojazdu. My natomiast proponowaliśmy i leśnicy robią, służby drogowe również, chwała im za to wszystko, żeby zniechęcić łosie do przebywania przy drogach, a więc wycinają drzewa w pobliżu tak, aby gałęzie pochylone przez śnieg nie były atrakcyjne dla łosia, bo wtedy łoś stoi na szosie i żeruje i go nie obchodzą samochody. Umieszczane są słupki drogowe co 25 metrów, te odblaskowe. Jeżeli kierowca jest rozsądny i widzi gęsto słupki, powinien pomyśleć, tu coś jest niebezpieczne. Zwolnię, przyjadę do domu minutę później, ale dojadę bezpiecznie. No i gdy zobaczymy zwierzynę, nieważne czy łosie, czy dziki, czy sarny, jelenie, zwolnijmy, zatrzymajmy się. Był kiedyś program na National Geographic. Tylko zwolnienie samochodu, najlepiej zatrzymanie się, chroni nas przed wypadkiem. Może się zdarzyć, że łoś i tak wlezie na nasz samochód, gdy będziemy już stali. Takie przypadki znam, ale nam nic się nie stanie. Wyjdziemy cało z tego potencjalnie tragicznego, niebezpiecznego dla życia zdarzenia. I musimy taką wiedzę mieć i o taką wiedzę i taki rozsądek apeluję.
Dlaczego łosie wychodzą na drogi?
Drogi są dla łosi atrakcyjne. Pierwszy powód, gdy nie były odkrzaczane, stanowią rodzaj sztucznego ekotonu. Jest to miejsce nasłonecznione, gdzie roślinność jest bujniejsza i rzeźniejsza. Łosie są zwierzętami, które kochają wczesne stadia sukcesji konserwacji lasu. Mówiąc wprost, uwielbiają wszystkie młode krzaczki, młode drzewka, młode roślinki, do których są w stanie sięgnąć pyskiem. Przy drogach nieodkrzaczonych czegoś takiego dla łosi jest brud. No oczywiście, jeśli ktoś wysadza rośliny atrakcyjne dla łosia przy drodze, no to tym bardziej je przywabia, prawda? Należy unikać upraw młodników sosnowych przy drogach, bo to niestety tak będzie jabłek działać. I jabłek też. Natomiast jest jeszcze jeden powód. Szczególnie w Dolinie Biebrzy łosie mają zaznaczone sezonowe wędrówki. Łoś musi zimą pójść do borów, bo na bagnach nie przeżyje, nie znajdzie dość pokarmu, poza tym będzie mu za zimno. Nie potrafimy sobie wyobrazić krowy leżącej w lodowatej wodzie czy w topniejącym śniegu i przeżuwającej. Taką trochę krową, w cudzysłowie oczywiście, jest łoś i on musi się przenieść do boru. A ponieważ większość szlaków komunikacyjnych idzie wzdłuż wysoczyzn w Dolinie Biebrzy, mam na myśli tory i szosę do Ełku z Białegostoku, to łoś te szlaki będzie przekraczał. Uwaga, będą przekraczać te szlaki łosie w liczbie około 1000, może 1500. Będą to robić w sposób nieprzemyślany, niezdecydowany. Mogą kilka dni przy szosie postać, zanim się zdecydują przejść, albo w nocy kilka razy w ciągu doby ją przekraczać. Także to nie jest marsz jakiejś armii łosi do borów i na bagna w ciągu jednego dnia, tylko robią to bardzo nieregularnie, z reguły o zmierzchu albo nad ranem, gdy, uwaga, niestety ta widoczność jest najgorsza. Na przykład w wakacje na ziemi augustowskiej, gdzie żyje i na Suwalszczyźnie całkiem sporo łosi, praktycznie nie ma wypadków z łosiami. Dlaczego? Bo one przy drogach się nie kręcą. Podobnie zresztą jest nad Biebrzą. Tych wypadków z łosiami latem nad Biebrzą też praktycznie nie ma. Także te zwierzęta muszą wędrować i żaden płot nie pomoże, bo jeżeli ustawimy płot i oddzielimy łosie latem na bagnach i nie pozwolimy im wejść do borów, no to one na tych bagnach w większości wyginą, mając naprawdę jak na zimę całkowicie niedogodne, niesprzyjające warunki. Aż ciężko mi uwierzyć jako biologowi, że ten tundrowy gatunek musi tak wędrować, ale musi, bo w Norwegii, Szwecji jest tak samo. Łosie tam nawet kilkaset kilometrów potrafią wędrować, zmieniając ostoje zimowe i ostoje letnie.
Zimą bardzo często łosie też wychodzą na drogi. Mało tego, widzimy je nawet klęczące na tych drogach.
Tak, jest nawet jedno z wielu, ale takie wybitne, wyraziste zdjęcie profesora Marka Konarzewskiego z naszego instytutu, dosłownie klęczącego łosia. I one zlizują chlorek sodu, ponieważ mają duży deficyt soli mineralnych, mikroelementów. To dotyczy w ogóle wszystkich zwierząt żyjących w lesie zimą. Przypomnę, że na przykład sarna nie jest w stanie jeść śniegu, także ma ogromny deficyt wody, ogromny deficyt elektrolitów.
W Ekosferze rozmawiamy dziś o łosiach. Gościem jest profesor Mirosław Radkiewicz z Uniwersytetu w Białymstoku. Mówiliśmy o tym, jakie szkody w uprawach leśnych i rolniczych powodują łosie. Mówiliśmy o wypadkach na drogach. Nie mówiliśmy, to są rzeczy, o których my powszechnie wiemy, przeciętny Kowalski. Natomiast argumentem osób, które są za zniesieniem moratorium, jest także to, że łosie chorują na pewną chorobę i że jest ryzyko wystąpienia tej choroby także w Polsce.
To na pewno nie może być użyte jako argument, by znieść moratorium. Myślę, że ten akurat fragment uzasadnienia do zniesienia moratorium był niezwykle niefortunny. Natomiast zwierzęta wszystkie dzikie chorują. Istnieje coś takiego jak presja pasożytów. Jest to bardzo ważny czynnik, bo jeżeli się go dokładnie nie zbada, to nie sposób go określić. Można się nam wydawać, że zwierzęta są w cudownej kondycji, a nagle może zacząć je dziesiątkować jakaś straszna choroba. I doskonały przykład to afrykański pomór świń, który mamy w przypadku dzików w Polsce i wszelkie inne konsekwencje. Także było dobrze z dzikami, było pięknie, rolnicy, dla myśliwych, rolnicy rozpaczali, że jest ich za dużo, a nagle się okazało, że pojawiła się choroba, która dziesiątkuje dziki. Podobnie może być w przypadku łosia i ta choroba wspomniana CWD została stwierdzona u kilku reniferów w Skandynawii, dosłownie u kilku. Jest to choroba, która przypomina chorobę Creutzfeldta-Jakoba, jeśli się nie mylę, bo się niestety na tym nie znam. Natomiast nie stwierdzono jej nigdy w Polsce u żadnych zwierząt. I argument, żeby strzelać do łosi, żeby szukać tej choroby postmortem w ich mózgach, jak sądzę, no nie jest poważnym argumentem, zwłaszcza, że są ubytki łosi naturalne. Jeżeli komuś na tym bardzo by zależało, to czy z wypadków komunikacyjnych chociażby, mógłby spokojnie się tym zająć. Także ja byłbym bardzo ostrożny przed używaniem argumentów, że trzeba coś zbadać i po to należy strzelać do łosi, Taka sytuacja miała miejsce w 2010 roku. Ja przypomnę, że sam wnioskowałem o odstrzał łosi do celów naukowych i moje doświadczenia z tamtego okresu były bardzo ważne, bardzo też trochę trudne dla mnie, ale przekonały mnie, że takie wnioskowanie może mieć drugie dno i może nieść więcej szkody niż pożytku. Także na pewno nie jest to argument merytoryczny. Wtedy to argument merytoryczny był, bo dowiedzieliśmy się mnóstwo o pasożytach łosi, w tym śmiertelnie dla łosi niebezpiecznych. I na podstawie współpracy z profesorem Damieszkiewiczem mogę z całym przekonaniem stwierdzić, że łosie w Polsce mają dość duży odsetek pasożytów, podobnie jak inne dziko żyjące zwierzęta. I może to być powodem do niepokoju, bo rzeczywiście w przegęszczonych populacjach te zagęszczenie pasożytów, ich presja rośnie. To jest ten czynnik, który działa od dołu, jak wspomniałem, którego nie widzimy. I problem jest z pasożytami taki, że dość ciężko je kontrolować. Łoś nie przyjdzie na paśnik, nie otrze się o jakieś preparaty przeciwko kleszczom na przykład, żeby nie przenosiły one jakiejś jednej czy drugiej choroby. To jest tylko przykład oczywiście. W związku z tym, choć to może zabrzmi bardzo tak dziwnie w ustach biologa, łatwiej jest regulować liczebność łosi nawet przez myślistwo, przez odstrzał zwierząt, ale nie według zasad strzelamy, bo jest ich za dużo, tylko rozsądnie, bardzo ostrożnie w pierwszych latach, jak piszemy strategii, strzelamy do tych zwierząt i obserwujemy, co się dzieje, niż na przykład doprowadzi do sytuacji, że populacja zacznie się rządzić tymi swoimi częściowo naturalnymi prawami, ale pamiętajmy, że te szosy, ta komunikacja, te bariery i tak tej naturalności nie zapewnią. Bardzo bym się obawiał sytuacji pozostawienia łosia na pastwę pasożytów, które mogą stać się coraz częstsze, bo regulacja tego i spowodowanie sytuacji, że za każdym łosiem będzie sanitariusz chodził i dawkował mu leki, no nigdy nie będzie miała miejsca i należy mieć taką naukową świadomość, że to będzie sytuacja bardzo trudna i bardzo niekorzystna dla łosia i dla zarządzania tym gatunkiem.
Więc przed taką decyzją o zniesieniu moratorium trzeba się naprawdę bardzo zastanowić. No właśnie, a gdybyśmy przyjęli taką wersję, że moratorium będzie zniesione, co to da? Wypadków będzie mniej? Szkód nie będzie?
Zaryzykuję tezę, że wypadków może być nawet więcej, przynajmniej w początkowym okresie, gdy zwierzyna będzie niesamowicie płoszona. Proszę zwrócić uwagę, że dotychczasowe przepisy odnośnie odstrzału łosi, ale również jeleni mówią wprost. Oczywiście na łosie się teraz nie strzela, ale przepisy są. Przy zniesieniu moratorium one by obowiązywały. Mówią wprost, że we wrześniu również polowania na łosie byłyby możliwe. Ja przypomnę, że to dla jeleni i łosi jest to okres jeleni rykowiska, dla łosi bukowiska. Te zwierzęta płoszone mogą wbiegać na drogę i to może bardzo zaburzać ich naturalne rytmy życiowe w tym dla nich ważnym okresie. Także ja jestem głęboko przekonany, że odstrzał nie jest narzędziem zmniejszenia liczby wypadków i nie chciałbym, żeby się o tym ktoś przekonał. Na przykład jakiś kierowca, który usłyszy, że od pół roku strzelane są łosie, że już ich nie ma, że można w tych rejonach szybko czy brawurowo jeździć. Zdziwienie tych ludzi i osób, które tego argumentu używają, obawiam się, że może być ogromne. Czy zmaleją szkody? Na to pytanie nie umiem wprost odpowiedzieć. Czy szkody w lasach zmaleją? Nie sposób na to pytanie odpowiedzieć wprost, bo to zależy od tego, w jaki sposób będą przydzielane kwoty i limity pozyskania i czy będą one nakierowane na rozwiązanie problemu szkód od łosia w lasach, czy na tak zwane szybkie rozwiązanie problemu od łosia. Bo obawiam się, że ten drugi cel, który nie jest ujawniany, po prostu znaczącego zredukowania liczby łosi w Polsce może być celem nadrzędnym. A tego bym się bał, bo to nie jest zarządzanie populacją, tylko jest to odstrzał redukcyjny. A gdy będą zawyżone stany pozyskania, limity pozyskania też będą wysokie i choć będzie to według przepisów normalna eksploatacja łowiecka, ona będzie miała znamiona odstrzału redukcyjnego, ale odstrzał redukcyjny taki właśnie mieliśmy w latach 80. i 90. i wiemy, do czego doprowadził. Ja, choć nie uważam się za osobę jakąś wybitnie uzdolnioną, twierdzę, że stosować skompromitowanych metod nie ma sensu po prostu. No bo po co drugi raz sprawdzać, czy popełniane wcześniej błędy znowu przyniosą niepożądany efekt. Także tu jestem absolutnie przekonany, że od sposobu, w jaki będziemy zarządzać łosiem, jakim myśliwi wspólnie z leśnikami będą zarządzać łosiem, będzie zależał ewentualny sukces lub porażka. Pamiętajmy, że żyjemy w Unii Europejskiej, że tym, co się dzieje z ochroną przyrody w Polsce, przygląda się wiele oczu również spoza Polski I mam takie nieodparte wrażenie, że są również poza Polską osoby naszemu krajowi nieprzychylne, które mogą złe zarządzanie łosiem wykorzystać przeciwko Polsce. Tego bym bardzo nie chciał i nie życzył ani rządowi, ani ministrowi, ani leśnikom, ani też mającym, odnoszę wrażenie, świadomość tego myśliwym.
Tym bardziej, że podpadliśmy ostatnio Unii Europejskiej w różnych kwestiach, bo w kwestii Puszczy Białowieskiej.
Dokładnie mam to na myśli i naprawdę tutaj zalecałbym ogromną rozsądność i roztropność i tak jak na przykład wykazujemy w naszych metodach tych innych inwentaryzacji niż pędzenia próbne, że tych łosi być może jest dużo mniej niż oficjalne szacunki. Proponujemy leśnikom myśliwym, że jeżeli chcą faktycznie strzelać do łosi, a mają przynajmniej niektóre argumenty racjonalne, to niech rozpoczną tą eksploatację łowiecką niezwykle ostrożnie. Ostrożnie nie dlatego, że się mają czegoś tam bać, tylko po to, żeby nie zaszkodzić sobie, żeby zmniejszyć ryzyko błędnych decyzji. A my jako naukowcy będziemy trzymać kciuki za sukces w zarządzaniu, bo jeżeli pozyskanie łosi się rozpocznie, ale nie będzie szkodziło populacji, w sensie nie dojdzie do tego gwałtownego załamania, które mieliśmy w latach 80. i 90., no to będzie to wielkim sukcesem polskich leśników i myśliwych.
Naukowców niepokoi także fakt, że gdyby zostało zniesione moratorium, byłoby takie ryzyko, że mogą zginąć czy wyginąć też te najlepsze łosie, najlepsze genetycznie, tak zwany łopatacz.
Najokazalszy.
Takie są najbardziej popularne wśród myśliwych, raczej dewizowych, pojawi się...
Gorsza forma łosia.
Tak
zwany badylarz, prawda, badylarz, który dominował i chyba wciąż dominuje w Dolinie Biebrze, ale są w Polsce, w tym Dolinie Biebrze, również bardzo okazałe łopatacze. Rzeczywiście takie ryzyko istnieje i są na to niezbite dowody. Jeszcze przed ogłaszeniem decyzji ministra Szeszki jedno z nadleśnictw bodajże ogłosiło cennik za trofea łosi, w tym za łopatacze, i ten cennik bardzo premiuje odstrzał najdorodniejszych zwierząt. Była to niezwykła niezręczność, kompletny brak wyobraźni, a jednocześnie no niestety chyba dowód na nie do końca dobre intencje zarządzających. I tu z przykrością stwierdzam, że ta pogoń za trofeami, a ja nie jestem myśliwy, ja nie ganię myśliwych wśród grona myśliwych, mam wielu dobrych znajomych, zresztą zdarza mi się sporadycznie, kilka razy w roku jest dziczyznę, także byłbym hipokrytą, gdybym był przeciwny. Ale niestety ta trofeistyka, żeby gdzieś móc się pochwalić tą czaszką z jakimiś łopatami, czymkolwiek, bo to nie chodzi tylko o łosie, jest w Polsce na pewno przesadzona. Jeśli dodamy do tego myśliwych dewizowych, o których pani wspomniała, którym szczególnie na tym będzie zależało, to otwarta droga do pewnych, delikatnie mówiąc, nieprawidłowości jest ogromnie łatwa. W Skandynawii strzelanych jest kilkadziesiąt tysięcy łosi rocznie, ale dla mięsa. Nie dla łopat, nie dlatego, żeby się pochwalić. I to jest dobrze tam zarządzane, bo oni mają kilkaset tysięcy łosi. I nawet jak w danym roku trochę ich za dużo strzelą, to populacja jest w stanie łatwo się odbudować. My jeśli przestrzelimy naszą populację, no to po prostu w ciągu 2-3 lat znikną te łopatacze.
Biebrzańska populacja łosia.
Biebrzański Park Narodowy jest kolebką polskich łosi. One tutaj istnieją nieprzerwanie od tysiącleci, od ustąpienia ostatniego zlodowacenia najprawdopodobniej. I cudem przetrwały, dlatego są taką perełką. Ale przypomnę, że w logo Kampinoskiego Parku też jest łoś, ten introdukowany z Białorusi, dosłownie z kilku, bodajże 5 osobników przepięknie odbudowała się populacja, która wcześniej wyginęła. Także ten biebrzański polski łoś jest dość nieliczny w skali łosi występujących w Europie. Jest ich kilka milionów, w Skandynawii mamy kilkaset tysięcy. Tych biebrzańskich łosi, jak jest kilka tysięcy, to jest wszystko, prawda? W skali w ogóle całego zasięgu występowania gatunku. Także nawet prawo unijne nakazuje chronić takie lokalne odmiany formy, zarządzać nimi w taki sposób, aby w żaden sposób nie zagroziło to istnieniu. Tak jak wspomniałem, badania genetyczne, które prowadziliśmy, pokazują, że to jest odrębna linia ewolucyjna i powinniśmy o tym pamiętać i uważać go za taki brylant razem z żubrem w polskiej przyrodzie. On na pewno tym brylantem jest.
To powiedzmy jeszcze, bo zostało nam niewiele czasu, jakie są łosie? Oprócz tego, że jest taka opowiastka, jak to Bóg konstruował różne zwierzęta i została mu kupa takich różnych części do niczego nie pasujących i z tych części zrobił łosia. Coś w tym jest,
coś
bo łoś rzeczywiście jest dziwny.
Bo podobno młody łoś zaraz po urodzeniu wygląda jak zając z bardzo długimi nogami. Także coś w tym jest naprawdę lekko nienormalnego. Co o łosiach można dobrego powiedzieć?
Są potrzebne, niewątpliwie.
Są niewątpliwie potrzebne dla przyrody, na przykład na bagnach wybrzańskich ograniczają sukcesję wierzby, czyli ten proces zarastania bagien. Są to zwierzęta, które zwiększają różnorodność gatunkową w ekosystemach. One po prostu gryzą to, czego jest dużo, mam na myśli sosnę, a jak gdyby mniej jedzą, mniej skubią tych rzadszych gatunków. Są to zwierzęta niezwykle urokliwe w obserwacji, ale to nie znaczy, że można do nich blisko podchodzić. To są zwierzęta dzikie, to nie są oswojone i łoś potrafi uderzeniem przednich kończyn rozwalić czaszkę wilkowi, także nie podchodzimy do łosi, ale one nie atakują ludzi, natomiast są niesamowicie ciekawskie. Mój kolega, który biega dużo w okolicach cmentarza na karakulach, biegł i zobaczył, że łoś biegnie za nim. No, sytuacja nie do pozazdroszczenia.
Łoś przyłączył się,
pobiegli chwilkę razem, potem mój kolega słusznie zresztą schował się za jakimś drzewem. Łoś stał po drugiej stronie, przyglądali się sobie z takiej odległości, jak my teraz w czasie audycji. Koledze serce mało nie wyskoczyło. No i łoś sobie poszedł. Natomiast w internecie są filmiki, gdzie łosie atakują na przykład ludzi na kładach. Także warto uważać na te dzikie zwierzęta, ale one są po prostu przepiękne.
Ale łosi się nie boją. Łoś się nie boi człowieka.
Łoś ma taką opinię takiego głupkowatego stwora, faktycznie.
Późnotrybi,
takiej krówki. No i rzeczywiście jest to dla niego zgubne. Nawet myśliwi, którzy kiedyś polowali na łosie, piszą w swoich wspomnieniach, że po pierwszym, drugim zastrzelonym łosi oni uznają, że to nie ma kompletnie sensu, bo patrzenie w oczy zwierzęciu, często z bliska, które nie ucieka, w przeciwieństwie do jelenia, sarny czy dzika, nie jest tak naprawdę polowaniem, tylko przypomina coś zgoła innego. No ja tego nie będę komentował jako niemyśliwy, bo to jest kwestia własnej wrażliwości, prawda, a nie oceniania. No łosie są cudowne, są obiektem wielu filmów, też był Przystanek Alaska bodajże, Przystanek Olecko w Polsce, mnóstwo wspaniałych folderów i pocztówek. Przypomnę, że w logo Wasilkowa też jest łoś i to przepiękne. Dużo jest miejscowości w Polsce, Łosice chociażby, ale nie tylko. To jest piękne zwierzę, które jest nasze, autochtoniczne, nie jakiś obcy gatunek.
Kiedy łosie są najbardziej aktywne? Kiedy też jest to ryzyko, że możemy je spotkać na drodze?
Najłatwiej spotkać łosie nad ranem i o zmierzchu, gdy już się ściemnia i niestety ze względu na umaszczenie ich sierści taką rudoburą, szaroburą, one nawet jak stoją przy poboczu, to bywają całkowicie niewidoczne.
Łoś biega szybko?
Łoś potrafi biec kilkadziesiąt kilometrów
Nogi
na godzinę.
Ma do biegania dobre.
Ale łoś nie chce biegać i biegać nie lubi. Nasze dane telemetryczne wskazują, że na przykład w styczniu łoś średnio przemieszcza się 1,6 kilometra. Można powiedzieć, że łosie prowadzą niezdrowy styl życia.
A potrafi przebiec 30 do 60 kilometrów na godzinę.
Na godzinę, czyli prędkość biegu nie ma nic wspólnego z tym, jak on się porusza. To są niezwykle leniwe w swojej strategii życiowej zwierzęta, takie tak zwane powolne, jak mówiliśmy. To prawdopodobnie zimą szczególnie ma znaczenie w oszczędzaniu swojego bilansowaniu budżetu energetycznego, bo łoś potrafi te kilkanaście kilo sosny zjeść, żeby nie umrzeć zimna, żeby przetrwać zimę na dobę. Natomiast one potrafią bardzo, bardzo szybko uciekać, potrafią też na kilka metrów nurkować, znakomicie
pływają. No właśnie, zatrzymajmy się przy tym nurkowaniu, bo to jest bardzo ciekawe.
One rzeczywiście nad Biebrzą pływają i w Biebrzy, i ewentualnie w rozlewiskach. Zdarza się
do
czasem...
Do 5 metrów podobno potrafią
tak, nurkować. Ale zdarza się też czasem, że zostają jak gdyby uwięzione, szczególnie gdy lód się pod nimi załamie, albo znajdą się w małym zbiorniku typu torfianka, z którego brzegi są bardzo śliskie i nie potrafią wyjść. Natomiast no rzeczywiście one cudownie pływają. Przypomnę, że to jest zwierzę z tajgi. Tajga to lasy, ale to też bagna, to też jakieś jeziorka, to jakieś duże rzeki i one są w stanie właśnie w tych środowiskach się przemieszczać, a te długie nogi im pomagają.
Łoś ma dobry słuch? Wzrok jak słuch? Węchy wzrok, podstawowe zmysły.
Łosie mają taką długą, nieproporcjonalną czaszkę, natomiast węchłosie muszą mieć dobry, ponieważ muszą wyczuć obecne zbliżających się drapieżników chociażby. Zagrożeniem takim oczywiście są wilki. No oczywiście myśliwy, gdyby były polowania, też jest takim zagrożeniem dla łosi. Natomiast wiadomo, wszystkie kopytne muszą mieć dobry wzrok. To widać po jeleniach, po sarnach. Mówi się nawet o tak zwanych sarnich oczach. Możemy równie dobrze o łosich oczach mówić. One są bardzo, bardzo duże. Zwróćmy też uwagę na ogromne uszy u łosia i one rzeczywiście bardzo dobrze słyszą, one potrafią tymi uszami bardzo ruszać, że tak powiem, na różne strony. I tutaj warto, jak będziemy nad Biebrzą, obserwować łosie, bo jeżeli one te uszy kładą po sobie, to oznacza, że są bardzo, bardzo wkurzone. Jeszcze raz przypominam, żebyśmy za blisko do nich nie podchodzili.
To jeszcze na koniec krótka informacja, jak się zachować, widząc łosia.
To zależy od okoliczności. Jeżeli jedziemy przez Dolinę Biebrzy,
no właśnie, w różnych
i na
sytuacjach.
Przykład Carską Szosą jedziemy. I widzimy łosie, to wiadomo, że Carską Szosą nie powinniśmy jechać zbyt szybko, bo ryzyko spotkania z łosiem jest zbyt duże i w ogóle jest to teren Biebrzeńskiego Parku prawie w całości, także trzeba obserwować przyrodę. I najlepiej po prostu zwolnić, zatrzymać się i obserwować łosie. Łoś nie wsadzi nam głowy do samochodu, tak jak robią to w czasie safari niektóre zwierzęta na sawannie. Możemy uchylić okno, możemy robić wspaniałe zdjęcia. Przypomnę, że to są dzikie zwierzęta. Na pewno nie podchodźmy do klęb z łoszakami. Nawet jeśli jest na wyciągnięcie ręki. Ona, pamiętajmy, że to jest matka dzikiego ssaka i ona zrobi wszystko, żeby bronić młode, a ona nie będzie się zastanawiała, czy przyszliśmy zrobić jej zdjęcie, czy zrobić krzywdę jej dziecku. Stanąć za drzewem, być spokojnym, nie ruszać się. Łoś nas sam nie będzie atakował, poza przypadkiem klępy broniącej młodych.
Krzechnica Biebrzańska poświęcona tym razem tylko łosiowi. Tak. Dwa dni, jeden dzień wykłady, natomiast w niedzielę można wybrać się na spacer?
Jak zawsze przy okazji Krzechnicy Biebrzańskiej organizowanej przez Biebrzański Park Narodowy, drugi dzień jest dniem terenowym. Organizatorzy oczywiście nie gwarantują, że zobaczymy łosie, natomiast pogoda jest tak cudowna i jest tak pięknie, że gdziekolwiek pójdziemy i gdziekolwiek się wybierzemy, będzie wspaniale.
Zapraszamy do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Gościem w Ekosferze był dziś profesor Mirosław Radkiewicz z Uniwersytetu w Białymstoku, Aneta Gała-Burda. Kolejna Ekosfera za tydzień.
Dziękuję bardzo.
Ekosfera.